16 km na godzinę.
Coś mi się tak wydaje, panie Samuelu, dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Że ty reprezentujesz kogoś, kto ma nowy zawód.
Można tak trochę powiedzieć.
Bo wszyscy znają, proszę państwa, przewodników turystycznych, a on jest przewodnikiem biologicznym albo przyrodniczym.
Przyrodniczym jak najbardziej. Gałąź w Polsce, która dopiero raczkuje. Obecnie mamy potężny boom na birdwatching, czyli obserwację ptaków. Coś, co daje relaks, daje kontakt z przyrodą.
A jesteś ornitologiem to raz.
Tak. I chciałbym się z tym podzielić z innymi ludźmi. Chciałbym ich wkręcić w taką piękną pasję jak obserwacja ptaków.
No i jest nowy zawód, tak? Można do Samuela zadzwonić i poprosić go uprzejmie o wycieczkę na ptaki.
Oczywiście. Nie tylko na wycieczkę, ale również możemy zorganizować gry terenowe związane z ptakami. Możemy zrobić różne warsztaty, prelekcje. Także tutaj paleta jest spora i cały czas się rozwija, są nowe pomysły, będziemy na pewno je wprowadzać.
No to Wyspa Sobieszewska jest taką naszą ptasią wyspą, tak?
Tak, zdecydowanie Wyspa Sobieszewska, z jednej strony mamy na niej rezerwat Ptasi Raj, z drugiej strony rezerwat Mewiałacha. Oba te rezerwaty skupiają potężne ilości ptaków i jest tam bardzo różnorodnie. O każdej porze roku w zasadzie, ponieważ wiosną i jesienią ptaki migrują, zimą zimują, a latem odpoczywają, no i oczywiście gniazdują.
Poczekaj. Właśnie z tym latem. Jak to jest? Jak pójdziemy do ujścia Wisły, tak? Czyli Mewiałacha.
Tak, do rezerwatu możemy przyjść, ale musimy trzymać się odpowiednich zasad. Mhm. Na szczęście od kilkunastu lat pieczę nad rezerwatem objęła organizacja Cooling, organizacja, która od połowy lat 80. bada i chroni ptaki siewkowe. No a ze względu na specyfikę tego rezerwatu nadmorskiego, miejscu, w którym wiele ptaków siewkowych, wiele ptaków wodnobłotnych zatrzymuje się, by odpocząć, zjeść czy też gniazdować, no ten teren musi być chroniony. Plaże są wszędzie, natomiast te ptaki są skupione w bardzo małych miejscach i trzeba tam przestrzegać zasad.
I szczególnie pod koniec lata, no to rzeczywiście te siewkowce to chodzą właśnie nam pod nogami.
Tak, są to ptaki, które gniazdują gdzieś na Syberii, nie widziały nigdy człowieka, przylatują do Polski i dosłownie na tej migracji możemy przejść kilka metrów, czasami metr od nich.
No nie boją się zupełnie ludzi.
Zupełnie. Dlatego tym bardziej no, trzeba trzymać pieski na smyczy, trzeba chodzić tylko po wyznaczonych szlakach. Nie można zachowywać się głośno, nie można też śmiecić, z czym jest olbrzymi problem. Pandemia po pandemii, ale po pandemii zostało mnóstwo maseczek. To jest kolejny problem, które niestety mają te gumeczki, które się plączą. Dlatego też warto nawet ze własnej inicjatywy po prostu przyjść i posprzątać plażę, ponieważ no, jedna rzecz, którą przynosimy na plażę, łatwiej zabrać coś lżejszego, pustego niż pełne, dodźwigać do domu, więc warto po sobie sprzątać, ale również trzeba zwrócić uwagę, że jest to estuarium potężnej rzeki, największej rzeki Polski, stąd masa śmieci, masa zanieczyszczeń trafia do nas na plażę. Nie jesteśmy tego w stanie, dokładnie, nie jesteśmy w stanie sami tego ogarnąć. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu każdy musi tą cegiełkę dołożyć i dbać o naszą przyrodę, o przyrodę naszego wybrzeża.
Wiesz, nie wiem jak na plaży, ale niedawno byłem właśnie, szedłem do samego ujścia, było ładnie, było czysto, było schludnie. Oprócz pierwszego kosza na śmieci, który był całkowicie, absolutnie przepełniony, taki z górą, z czubem.
To są problemy właśnie śmietników w takich miejscach przyrodniczych, ponieważ ciężko z reguły tam dotrzeć. Z większymi kosztami równa się zabranie stamtąd śmieci, niż po prostu zabranie ich ze sobą w kieszeń czy w plecach i wrócenie gdzieś do miasta, gdzie te śmietniki są częściej opróżniane. Także moim zdaniem takie śmietniki w rezerwatach powinny być zlikwidowane, powinny być jasno i wyraźnie napisane tablice, żeby te śmieci zabierać ze sobą i wyrzucać gdzieś
w mieście. Jeżeli chcecie pójść do ujścia Wisły, to czeka was jakaś tam mniej więcej godzinna wycieczka, taka niespieszna, tak? Piesza?
Nawet bym powiedział troszkę dłuższa, ponieważ tych ptaków jest dużo. Zwykle tak szacuję około 3,5 do 4 godzin.
A nie, ja myślę o samym marszu, a
o
ty
sami
już
marszu, dobra,
sorry. O opowieści, tak?
Tak. Godzinka marszu, myślę, że na spokojnie.
Bardzo sympatyczna wycieczka wzdłuż Wisły, a na samym końcu, tuż przy morzu, tam gdzie Wisła uchodzi do morza, to znajdziecie wieżę obserwacyjną.
Tak, tutaj mówimy o stronie Świbna. Stamtąd świetnie widać foki, które wylegują się na wyspach w ujściu. Już nie foki, teraz szarytki morskie. Wszystko
właśnie,
się zmienia wokół nas. Tak, teraz mamy szarytki, nie ma już hieny cynkowanej, jest krokuta cynkowana i masa innych takich wygibasów językowych.
Panowie, ale do tego się musi... z Polskiej Akademii Nauk, tak sobie
tak,
wymyślili.
Muszą o sobie czasami przypomnieć.
Niektórzy mówią, że oni naprawdę się nudzą.
Tak. Ale no, zmiany są potrzebne. W tej chwili mamy nowe technologie badań. Jesteśmy w stanie dowiedzieć się, z czym tak naprawdę są spokrewnione konkretne gatunki, do jakich gatunków im bliżej, stąd te zmiany.
Państwo słyszą te odgłosy? No, siedzimy w centrum Sobieszewa, no, miejscowość turystyczna.
Dokładnie, tutaj akurat mały dramacik się wydarza, ale generalnie jest sielska atmosfera relaksu wakacyjnego.
Komuś się nie podoba, że musi schodzić z plaży.
No właśnie, no właśnie.
Tak bywa. Na foki można pójść, na ptaki można pójść, można to zrobić z tobą, panem przewodnikiem, tak?
Oczywiście.
W ujściu Wisły to masz konkurencję, bo tam na końcu, na tej wieży, to są strażnicy rezerwatu, ale też ci, którzy o tym, co widać przez lunetki czy lunety, opowiadają.
Tak, oczywiście. Tutaj jest troszkę inna sprawa, ponieważ są to osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w rezerwacie. Mm-hmm. Także konkurencja, nie konkurencja. Jeśli mówimy o przyrodzie, o tym, co jest piękne, o tym, co nas otacza, nie można tu mówić o konkurencji. Im więcej osób się dowie o pięknie przyrody, im więcej osób je doceni, tym lepiej będzie nam się po prostu żyło.
To my do tego przyrodniczego piękna Wyspy Sobieszewskiej jeszcze powrócimy, jeżeli pozwolisz, dobrze?
Pewnie.
16 km na godzinę.
W tak zwanym międzyczasie Samuel mówi, że po drugiej stronie, czyli w Mikoszewie, jest nawet ładniej, czy może być ładniej, niż po stronie Świbna, w tym ujściu Wisły.
Tutaj o gustach się nie dyskutuje, ale szczerze mówiąc, jak dla mnie, no tamta strona jest troszkę łatwiej dostępna dla obserwatora. Poza tym mamy tam potężną wyspę piaszczystą, na której jest o wiele więcej ptaków. Ptaków z najróżniejszych grup, mamy tam tysiące mew, rybitw, ptaków siewkowych, ptaków blaszkodziobych, a w przybrzeżnych krzaczkach możemy spotkać wiele gatunków ptaków wróblowych.
I taką wycieczkę rzeczywiście warto zrobić sobie z przewodnikiem, no bo gdy popatrzymy na te ptaki morskie gdzieś tam na Łasze, no to pomyślimy sobie, o mewy białe siedzą sobie, no siedzą, no fajnie, fajnie, do widzenia.
Dokładnie, no jeżeli patrzymy tak tylko z daleka, bez sprzętu optycznego, wiele rzeczy po prostu nam umyka. Podobnie jest zresztą z fokami. Spotykam często osoby różne w ujściu, które mówią, że no przychodzą tam od wielu lat, ale nigdy tej foki nie udało im się jeszcze zobaczyć.
Naprawdę?
Tak, zdecydowanie. Nawet osoby, które mówię, no corocznie bywają w ujściu, corocznie gdzieś chcą ujrzeć tą fokę, no bez lunety jest to ciężkie. Czasami te foki pokazują się blisko nas w wodzie, aha, w Wiśle, wynurzają myślisz. Głowę, wtedy trzeba zrobić pajacyka albo podskoczyć, machnąć ręką. One w zaciekawieniu podpływają jeszcze bliżej i oglądają po prostu, co się dzieje w świecie dwunożnych
jest
ssaków.
Jest taki sposób na foki?
Tak, to jest sposób widziałem. Na fokę, dokładnie. Jeśli mamy foki na wyspie, no to ta wyspa no, jest kawałeczek od nas. Zwykle jest to no, kilkaset metrów, więc tutaj luneta, czy chociaż lornetka już nam daje większe pole manewru. No i tak jak mówiłeś, na wyspie z gołym okiem widać tylko kupę siedzących ptaków, jasnych, pewnie to mewy. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy sprzęt optyczny, możemy wniknąć, zobaczyć jakie są gatunki, co się u nich aktualnie dzieje. Możemy zacząć scenę na przykład karmienia przez rodziców młode ptaki, tak jak teraz w wakacje. Z kolei jeśli chodzi o jesień, wiosnę i zimę, tych lęgów oczywiście nie mamy, ale mamy masę takich ciekawostych ptasich. Ptaków, które niekoniecznie powinny tam się znaleźć, które rzadko zdarzają się w ogóle w kraju. Na przykład w ujściu Wisły zdarzyła się mewa, która przyleciała aż z Ameryki Północnej, mewa karaibska, czy też z drugiej strony sieweczka pustynna, która najbliżej nas gniazduje w Turcji.
Generalnie myślę, że taki przeciętny turysta to potrzebuje rzeczywiście specjalisty.
To wymaga tak naprawdę większego doświadczenia. Z jednej strony czytania, oglądania różnych ilustracji w publikacjach. Z drugiej strony takiego doświadczenia po prostu terenowego. Mm-hmm. I często jak spotykam osoby, które dopiero mnie poznają, mówią, przecież to musi być banalne. Mamy zdjęcie w książce, ptak jest, no wygląda identycznie. Prościzna. Okazuje się, że wcale tak prosto nie jest. Każdy ptak jest trochę inny. Wchodzi tutaj tak zwana zmienność osobnicza. Ptaki również wymieniają pióra i w niektórych porach roku mogą ekstremalnie dziwnie wyglądać. Także piękne miejsca, ale też pełne ptaków, pełne przyrody, pełne zwierząt znajdują się tak blisko Trójmiasta.
To robisz bardzo szlachetne rzeczy, przyznam.
Bardzo dziękuję.
I mam wielką nadzieję i takie też chyba przeczucie, że przychodzi pora moda na przyrodę.
Tak, i całe szczęście, ponieważ patrząc na sytuację światową, siedzimy na gałęzi, którą obcinamy, więc im szybciej każdy z nas dołoży tą przysłowiową cegiełkę w ochronę przyrody, skupi się na tym, żeby było więcej zieleni, więcej takich praktycznych i dobrych dla natury rozwiązań, będzie nam się żyło lepiej i będziemy lepiej mogli oddychać, lepiej funkcjonować.
A propos drzew, to bardzo nam okrutnie szumią, tak?
Tak, akurat takie niewielkie minusiki.
W radio tego nie lubimy.
No tak. Możemy jeszcze parę słów powiedzieć o Mierzei Wiślanej, bo z jednej strony podczas tych wycieczek skupiam się na ujściu Wisły, z drugiej strony mamy świetny punkt, jedynie 5 km za Krynicą Morską.
Za moment, za chwilę.
Dobra,
dobrze?
Dobra.
16 km na godzinę.
Jest takie miejsce, mówi Samuel Sosnowski, na Mierzei Wiślanej, gdzie rzeczywiście ptaki można spotkać na wyciągnięcie ręki. I to wszystkie właściwie gatunki.
No jest to wieża na górze Pirata. Wieża, na której od 2008 roku pracuje Stowarzyszenie Drapolicz, Stowarzyszenie Wielkich Entuzjastów Ptaków Szponiastych, ale również wszystkich innych. Jest to miejsce, w którym przelot ptaków jest tak skumulowany, że ciężko to sobie do końca wyobrazić. Ptaki tworzą dosłownie dywany przelatujące nad powierzchnią lasu. Wszystko przez niesamowite ukształtowanie terenu w tym miejscu, ponieważ no podobnie jak my, ptaki są takimi leniuchami. Jeżeli możemy pojechać do sklepu autem, no to jedziemy autem. Jeżeli...
Ta wieża jest tak ustawiona, że te ptaki właściwie przelatują wokół nas.
Tak, jest w najwęższym punkcie Mierzei Wiślanej, więc one są ściśnięte, tworzy się tak zwany efekt lejka, czy efekt wąskiego gardła i te ptaki rzeczywiście są skumulowane na bardzo, bardzo małym obszarze, latają dosłownie nad naszymi głowami, czasami nas nie zauważając, siadają nawet na wieży.
Tylko, że na przeloty to musimy poczekać do jesieni.
Tak, no sezon liczeń Stowarzyszenia Drapolicz rozpoczyna się 19 sierpnia, ta końcówka sierpnia to dopiero takie rozkręcanie się tych ptaków.
Tak, 19 sierpnia.
To jest taka data bardzo ważna w moim kalendarzu. Z kolei no, liczenia kończą się 16 listopada, więc tutaj mamy przekrój przez całą jesień, od upałów jeszcze sierpniowych, w cudzysłowie jesień, ponieważ no, jesień dla ptaków, ona się zaczyna wiele wcześniej. To jest od razu moment po gniazdowaniu, one ruszają w migrację jesienną. Także najlepiej przyjechać we wrześniu lub w październiku, ponieważ wtedy możemy zobaczyć nawet kilka tysięcy samych ptaków szponiastych, a ilości ptaków wróblowych chociażby, które mijają wieże, dochodzą do kilkuset tysięcy dziennie.
A swoją drogą ty nie marzysz o większych przygodach, bo ty też znany jesteś z tego, że potrafisz pojechać na ptaki do RPA.
Tak, zdarza mi się.
I sprawdzać tam, który z nich przyleciał z Polski.
Tak, tak. Ostatnim moim takim fajniejszym wyjazdem był Meksyk w październiku w zeszłym roku. Również bardzo udany. W tym roku też coś planuję na późną jesień. Może na razie nie będę zdradzał szczegółów, ale na pewno będzie o tym słychać, na pewno z chęcią o tym opowiem.
A swoją drogą, to jak wyglądają te twoje wycieczki? Bo my tutaj w tej rozmowie mówimy no, właściwie już o kultowych miejscach.
Kultowe miejsca
dla ornitologów.
Tak, kultowe miejsca dla ornitologów, ale też dla ptaków. Jedno z drugim się wiąże. Na takiej wycieczce mam ze sobą sprzęt optyczny. Mam lornetkę swoją, mam lunetę, mam aparat, ale również mam dwie zapasowe lornetki, którymi chętnie się dzielę. Mam przy sobie przewodnik do rozpoznawania ptaków, autorstwa Larsa Svenssona, książka najlepsza do nauki w ogóle rozpoznawania ptaków w terenie. I podczas takiej wycieczki skupiamy się na ptakach, które i widzimy, i słyszymy.
I są chętni, bo to też dla ciebie nowe doświadczenie.
Pewnie, że tak. Są chętni, dostaję telefony.
W tym roku, tak? Będę to robił.
W sumie było to moje marzenie od bardzo dawna. Jestem zaangażowany w edukację od, myślę, 6-7 lat. Taką edukację przyrodniczą. Zwykle ona była przy okazji obrączkowania na różnych obozach, stacjach obrączkowania ptaków, czy też różnych wydarzeniach, takich jak ptasi piknik w Krynicy Morskiej. Ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy no, chciałem bardzo ruszyć z tymi wycieczkami. Chciałbym to usystematyzować, robić to dokładnie, robić to w konkretnych porach. No i teraz nadarzyła się ku temu okazja. No i trzymajcie kciuki, żeby szło jak najlepiej.
No trzymam bardzo mocno kciuki, bo znamy się nie od dziś, a wiem doskonale, że potrafisz opowiadać ciekawie, interesująco, zajmująco i zabawnie.
Bardzo mi miło.
Proszę się nie czerwienić. Samuelu, bardzo dziękuję za spotkanie. A czy nie można by robić, tak już na zakończenie, rowerowych ptasich wycieczek?
Pewnie, że można. Pomyślimy o tym.
Sprawa, myślę, jest do ogarnięcia. Byłaby to nowość.
Zdecydowanie. Na przykład na Półwyspie Helskim pełno ścieżek rowerowych. Tak. W Trójmieście zresztą
dlaczego,
też.
Dlaczego nie?
Nie jest to zły pomysł. Będziemy o tym myśleć.
Samuel Sosnowski, do miłego.
16 km na godzinę.